Dzisiaj rozważamy dwa rozdziały Księgi Joba, rozdział 32 i rozdział 33. W ten sposób weszliśmy w taki ostatni blok rozmów osób, które toczą dialog z Jobem, tak? Bo wcześniej z Jobem toczyli rozprawę Elifas, Bildad i Sofar. To z nimi Job dyskutuje, z nimi się, można powiedzieć, spiera. A teraz właśnie rozpoczyna się kolejna część. Tym razem pojawia się Elihu, którego wcześniej nie widzieliśmy. A to przygotowuje grunt pod wypowiedź samego Boga, który przemówi do Joba. I Elihu jest tutaj niezbędny, aby przygotować Joba na ten dialog z Bogiem. Bóg czyni to, aby wywieźć duszę ludzką z grobu. Nie raz, nie dwa, nie trzy nawet znajdujemy w tym fragmencie Słowa Bożego. To tytuł tego kazania. Bóg czyni to, aby wywieźć duszę ludzką z grobu. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć, o czym, czy wokół jakiego tematu będziemy dzisiaj krążyli, to myślę, że taka główna myśl jest taka. Gdy chodzi o Twoje życie, gdy chodzi o Twoją wieczność, albo gdy chodzi o czyjeś życie, o czyjąś wieczność, nie wolno nam opuszczać rąk i poddawać się. Musimy walczyć w modlitwie do końca, bo takiej postawy uczymy się od Boga w tym fragmencie i od Elihu, nowego bohatera. Prawda? A więc ten dzisiejszy fragment uczy nas takiej determinacji w modlitwie i mówi, zawsze jest wyjście, albo Bóg ma zawsze odpowiedź na pytanie, które stawiamy Mu. Więc przeczytajmy pierwsze trzy wersety. Owi trzej mężowie przestali odpowiadać Jobowi. Wiemy, że chodzi tutaj o Elifaza, o Bildada i o Sofara. Ponieważ on sam uważał się za sprawiedliwego. Wtedy Elihu, syn Berachela, Bozytczyka, z rodu Rama, uniósł się gniewem, zapłonął gniewem na Joba, że uważał się za sprawiedliwszego od Boga. Zapłonął także gniewem na trzech jego przyjaciół, że nie znaleźli żadnej odpowiedzi, a jednak potępili Joba. A więc do tej pory można by było odnieść wrażenie, że rozmowa toczy się tylko między czwórką ludzi, Jobem i trzema jego przyjaciółmi. Ale z dzisiejszego fragmentu dowiadujemy się, że od początku tej rozmowy, od początku tej sprawy jest tam również Elihu, który się przysłuchuje. Kim jest Elihu? Co o nim wiemy? No to w przeciwieństwie do trzech przyjaciół Joba, akurat jego imię jest imieniem żydowskim i oznacza Bogiem moim jest On, czyli Jahwe. A więc jest to też człowiek, który wierzy w Boga, Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba. I jest to człowiek, który tutaj jawi się jako taki, powiedzielibyśmy, orędownik Boga. Ten, który przychodzi, by zaświadczyć prawdę o Bogu. Nazwa kraju rodzinnego, Buz, bo czytamy, że on jest Buzytczykiem, wskazuje, że młodzieniec zamieszkiwał pogranicze pustyni arabskiej, a więc wywodził się również ze środowiska mędrców, jak pozostali. Ale Septuaginta, to greckie tłumaczenie Pisma Świętego, ona dodaje w w przypadku Joba i właśnie Elichu jeszcze jedną informację, że oni byli mieszkańcami krainy Ausitis. Tego my nie znajdujemy u siebie. I to jest taka sugestia, że Elichu mieszkał blisko Joba w tej samej krainie. Był prawdopodobnie jego sąsiadem w związku z powyższym i dlatego prawdopodobnie musiał znać Joba, dobrze znać Joba, obserwując go tak po prostu, wiecie, po sąsiedzkim życiu. Ile to sąsiedzi wiedzą na nasz temat, prawda? Widzą nasze nawyki, i te dobre, i te złe. Widzą nasze zachowanie. No wiele rzeczy sąsiad może powiedzieć na nasz temat i bardzo często są to trafne opinie. Jaki jest Elichu? No czytamy, że najpierw unosi się gniewem, w miarę jak ta rozmowa się toczy, a potem już płonie gniewem. Płonie gniewem. Najpierw za to, że Job uważał się za sprawiedliwszego od Boga, a później również płonie gniewem na trzech jego przyjaciół, że nie potrafili mu odpowiedzieć, przez co w myśl zwyczajów tamtych oni przypisali winę Bogu. Czyli jeżeli zamilkli, już nie było argumentów, to znaczy, że zgodzili się z argumentacją Joba, a więc, że to Bóg Joba ciemięży. I oczywiście on jest zły na nich, że po pierwsze przypisali winę Bogu w ten sposób, ale również, że ustali w staraniach, że źle przygotowali się do tej rozmowy, że zlekceważyli problem, że podali się za ludzi, którymi tak naprawdę nie byli. A to przecież jest bój o wszystko. Jak czytamy te dwa rozdziały, to widzimy, że jest to bój na śmierć i życie. My czasami widzimy, że po prostu człowiek choruje, ale nie widzimy, że to może być jakiś bój, że tam się toczy wokoło niego, że całe niebo jest zaangażowane, ale też i druga strona jest zaangażowana, że niebo posyła swoich ludzi z jakimś przesłaniem, ale i szatan również posyła swoich emisariuszy, którzy mącą tę prawdę, starają się, aby to nie było takie wyraziste. Toczy się bój o ludzką duszę. I właśnie tutaj ewidentnie jesteśmy świadkami takiego wydarzenia. A więc, czy zejdzie do grobu, czy nie? Czy utknie w swoim przekonaniu o wrogości Boga, które pociągnie go w dół do krainy umarłych, czy nie? I to jest właśnie bój, który toczy Job i którego my świadkami jesteśmy. To jest bój o wszystko. I widzimy wyraźnie z postawy Elichu, że oni nie mieli prawa przerwać tej walki. Nie powinni się byli poddawać, nie powinni byli opuszczać rąk, że trzeba było walczyć. Ale również, to zobaczymy wyraźnie w słowach Elichu, trzeba było się dobrze przygotować do rozmowy z Jobem. Trzeba było przygotować szyki. U nas tego nie widać w tym naszym tłumaczeniu, ale tam autor używa takiej terminologii wojennej, wojskowej, ustawianiu w szyku bojowym żołnierzy. To jest bój. Strategia jest tak ważna. Jest tak ważna. A więc trzeba było się lepiej przygotować, zamiast stwarzać pozory ludzi, którzy wiedzą, jak pomóc, bo przecież, zobaczcie, oni zapewniali, że co? Zbadali problem? Raz. Dwa, zapoznali się z doświadczeniem starszych, a po trzecie nawet mówili, że są w posiadaniu pewnej ekskluzywnej wiedzy, także to po prostu była ekipa, która powinna była Joba naprowadzić na właściwy trop. Kiedy czytam i naprawdę, gdy wrócimy jeszcze do domu, zachęcam, byśmy po prostu czytali uważnie, bo dzisiaj nie będziemy wszystkich wersetów czytać z tego fragmentu, to ten entuzjazm Elifaza, ten jego żar, ta jego determinacja uczy nas, że nie wolno się poddawać, gdy chodzi o ludzkie życie. Gdy chodzi o zbawienie, gdy chodzi o wieczność, gdy chodzi o sprawiedliwość, gdy chodzi o prawdę, gdy chodzi o najwyższą stawkę. Dlaczego? Bo Bóg się nie poddaje, chociaż człowiek tego nie widzi. Bóg nie raz przemawia do człowieka, nie dwa, nie w jeden sposób, nawet nie na dwa sposoby, aby tylko wskazać mu właściwą drogę. Ale jak widzimy na przykładzie Joba i na przykładzie trzech jego przyjaciół, można tego nie dostrzegać i można tego nie słyszeć. Czytamy dalsze słowa i to jest ten fragment dłuższy. Od wersetu 4 do 22. Elihu więc czekał, gdy oni z Jobem rozmawiali, ponieważ byli starsi od niego, lecz widząc, że ustom tych trzech mężów brakowało odpowiedzi, Elihu zapłonął gniewem. Potem odezwał się Elihu, syn Berecheda, Buzytczyka i rzekł: jestem młody latami, wy starzy. Dlatego wahałem się i bałem się wyjawić wam swoje zdanie. Myślałem, niech dni przemówią, mnogość lat niech uczy mądrości. Lecz duch, który jest w człowieku i tchnienie wszechmocnego czynią ich rozumnymi. Nie zawsze sędziwi są mądrzy, a starcy rozumieją to, co prawe. Dlatego mówię, słuchajcie mnie, ja także wypowiem swoje zdanie. Oto czekałem na wasze mowy, przysłuchiwałem się waszym rozumnym wypowiedziom, aż wy zgłębicie słowa. Na was zważałem, a oto nie było nikogo, kto by przekonał Joba, kto z was by odpowiedział na jego słowa. Nie mówcie, znaleźliśmy mądrość. Bóg, a nie człowiek może go pokonać. Nie do mnie zwrócił się ze swoją mową, więc nie będę mu odpowiadał waszymi słowami. Zmieszani są, nie odpowiadają już, słów im brak. I czy mam czekać, ponieważ oni nie mówią, ponieważ zamilkli i już nie odpowiadają? Ja także chcę ze swej strony odpowiedzieć i ja chcę wypowiedzieć swoje zdanie, bo jestem pełen słów, duch rozsadza mnie w moim wnętrzu. Oto moje wnętrze jest jak moszcz, który nie ma ujścia, grozi pęknięciem jak nowe bukłaki. Dlatego muszę mówić, aby sobie ulżyć. Otworzę swoje wargi i odezwę się. Nie będę brał niczyjej strony, nikomu nie będę schlebiał. Nie umiem schlebiać, gdyż mój Stwórca wnet by mnie utrącił. Tak. Gdy chodzi o wszystko, schlebianie jest najgorszą możliwą pomocą. Wiecie, czasami jest tak, że my wiemy, tak jak Elihu, znamy odpowiedź, ale nie chcemy nikogo zranić, więc schlebiamy, więc współczujemy. Ale jeżeli bój toczy się o wszystko, to potrzebna jest Boża mądrość, Boże prowadzenie, Boża wskazówka i Boża prawda, bo chodzi o wszystko. I mamy tutaj dwie postawy ludzi, którzy obserwują Joba z zewnątrz, on toczy swój bój i postanawiają mu pomóc. I tak chciałbym, żebyśmy w tych dwóch grupach odnaleźli siebie. A więc jedna reprezentuje przyjaciół Joba, tak? A więc Elifaza, Bildada, Esafara. To przykład źle przygotowanej pomocy, takiego traktowania, wiecie, lekko czyjejś tragedii i tam osiądę, coś mu powiem. O tak po prostu coś mu powiem, no, żeby go pocieszyć, podnieść. Nie przygotowali się. Nie poszli do Boga w modlitwie. Nie spytali Boga, nie poprosili o mądrość. Nie poprosili o prowadzenie, o jakieś słowo zachęty. Przekonani o tym, że są tacy po prostu niezbędni, poszli, żeby mu udzielić pomocy i nic mu nie pomogli, a tylko jeszcze można powiedzieć, zabetonowali go w tej postawie, że Bóg jest przeciwko niemu. Hiob w tej postawie tkwi. Prawda? Oni zamilkli. Chociaż wydawać by się mogło, byli najlepszymi posłańcami. Na ich korzyść przemawiał podeszły wiek, pełniona przez nich funkcja mędrców, szeroka wiedza, szerokie doświadczenie. Autoreklama również, tak? Ale jest też druga grupa ludzi. Elihu ją reprezentuje. Chociaż młody wiekiem człowiek kocha Boga i wie, że Bóg jest większy nad człowieka. I wie, że Bóg może przekonać człowieka. I wie, że trzeba pójść do Boga po mądrość, bo duch ludzki, pouczony przez Ducha Wszechmocnego, staje się mądry. I widzimy, że Elihu przygotowuje się do tej rozmowy. Modli się o tę rozmowę. I przychodzi przede wszystkim z taką mocną wiarą w sercu, że Bóg jest w stanie pokonać upór Hioba. Werset 13. Bóg, a nie człowiek może go pokonać. O ten upór chodzi, który Hiob miał w sercu. I zobaczcie ten obraz. Najpierw, bo Hiob mówi, że on tak pała, że duch mu, że to wnętrze mu rozrywa, bo ma to poselstwo dla Hioba. Ale dla mnie jest to przede wszystkim obraz tego, jak Bóg walczy o Hioba. Że tak bardzo przepełnia tym poselstwem Elihu, że ten nie może po prostu milczeć. On nie może siedzieć. Ma to poselstwo od Boga, dlatego idzie do Hioba, by się tym poselstwem z nim podzielić. W końcu przemawia. Do której grupy byśmy siebie zaliczyli? Czy jesteśmy ludźmi, którzy tak rozglądają się za kimś dookoła, tutaj na przykład w zborze, i widzimy, że ktoś toczy swój bój? To czy trwamy w modlitwie? Czy pytamy Boga? Czy po prostu ograniczamy się tylko do słowa: drogi bracie, siostro, Bóg jest z tobą. Tymczasem Bóg przeze mnie i przez ciebie chce skierować słowo zachęty do każdego, kto toczy swój bój. Tylko to trzeba się zatrzymać, to trzeba wołać do Boga, to trzeba wsłuchać się w poselstwo od Niego i to w końcu trzeba też przełamać na przykład obawę, lęk, czy nie urażę mojego przyjaciela, czy to aby trafna jest wskazówka. Czytamy dalej. Jesteśmy w rozdziale 33, opuszczamy pierwszych 7 wersetów i czytamy ten fragment od 8 wersetu. Wszakże powiedziałeś mi do uszu, słyszałem brzmienie twoich słów, jestem czysty, bez grzechu, niewinny i bez mazy. Oto on doszukuje się pozorów winy przeciwko mnie, poczytuje mnie za swego wroga, moje nogi zakuwa w dyby, śledzi wszystkie moje ścieżki, czyli Hiobie tak mówiłeś, tak? Otóż w tym nie masz słuszności, mówię ci, Bóg jest większy niż człowiek. Po cóż spierałeś się z Nim, że na żadne twoje słowo nie odpowiada? Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich, ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu, uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, jego życie od śmiertelnego pocisku. Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach tak, że jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm. Jego ciało niszczeje do niepoznania, jego kości wystają, choć dawniej były niewidoczne. I tak jego dusza zbliża się do grobu, jego życie do aniołów śmierci, bo Bóg czyni to wszystko z człowiekiem 2 razy, 3 razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących. To są wersety 29 i 30, te 2 ostatnie, które przeczytaliśmy. Tutaj mamy to zaznaczone, że przeskakujemy. Jestem Bogu wdzięczny za ten rozdział, w którym Elihu mówi nam, że Bóg walczy o człowieka, nawet jeżeli człowiek tego nie widzi. Aby człowiek w grzechu nie zszedł do grobu. Aby jego dusza nie zginęła. I właśnie stąd dopuszcza w życiu ludzkim cierpienie. Aby człowiek się zatrzymał i zastanowił nad swoim życiem. To jest interpretacja Elihu. On nas uczy dzisiaj w taki sposób, że tak, Bóg dopuszcza cierpienie, aby nas ostrzec, abyśmy się zatrzymali, abyśmy zrozumieli tę prawdę, którą kieruje do nas bezpośrednio. Bóg przemawia na różne sposoby, by ocalić człowieka. Przemawia przez swoje słowo, przemawia w widzeniu nocnym, przemawia we śnie, nie raz, nie dwa. Ale tym, co przeszkadza usłyszeć Boga, jest co? Jest myśl o własnej niewinności. Takie przekonanie człowieka, że nie, ja nic złego nie zrobiłem. Nic złego nie zrobiłem. I w końcu Elihu mówi, to jest często też pycha, która gdzieś zagościła w człowieku. I w ten sposób mówi do Joba, nie uchroniłeś się przed nią, Jobie. Powiemy przy okazji trochę dalszej, dlaczego Job był sprawiedliwy? Dlaczego Bóg nazywa go sprawiedliwym? Czy dlatego, że Job grzechu nie popełniał? Nie. Job upadał. Job jest sprawiedliwy, bo został usprawiedliwiony przez ofiarę, którą składa. A nie dlatego, że on jest doskonały. Dlatego, że Bóg pokazał mu rozwiązanie jego potępienia przez usprawiedliwienie, przez krew ofiary. A nie dlatego, że Job jest nieomylny, bez wady, bez błędu, prawda? Ale o tym powiemy przy innej okazji. Tymczasem Job uważa, że nie ma w nim żadnej wady. Ta lekcja zachęca nas i Elihu również, abyśmy ze środka swojego doświadczenia, swojej walki, z głębi mądrego serca zawołali w szczerej modlitwie: badaj mnie, Boże, poznaj serce moje, doświadcz mnie, poznaj myśli moje, zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, prowadź mnie drogą odwieczną. To naprawdę ważna modlitwa w chwili doświadczenia. Bo naprawdę możemy nie widzieć swojej wady, swojego grzechu i nie słyszeć Bożej przestrogi, którą On kieruje do nas nie raz, nie dwa, nie trzy. I my nie słysząc tego zmierzamy po równi pochyłej. Jak to tutaj jest napisane, nasza dusza zmierza do grobu. Już nie tylko chodzi o ciało, ale chodzi o coś więcej. Chodzi o wieczność. A Bóg nie chce, aby Jego sługa, aby Jego dzieci były oddzielone od Niego na wieki. I to, co tutaj znajdujemy. Tylko Bóg może otworzyć nasze uszy. On kieruje do nas ostrzeżenie nie raz, nie dwa. On może zachować naszą duszę od grobu i chce. On nie chce, aby trafił w nas śmiertelny pocisk, jak mówi tutaj Elihu. On chce nas ratować, nawet gdy już jedną nogą jesteśmy w tym grobie własnej duszy. Co człowiek toczący swój bój powinien zrobić? Powiedzieliśmy, powinien zawołać naprawdę z głębi serca i być gotowy usłyszeć. Ale zobaczmy, to jest właśnie opis tej bitwy. Bardzo mnie to porusza. Nie będziemy się wdawać tutaj w pewne zawiłości związane z aniołami, ale wyciągniemy pewne przesłanie. Czytamy, jeżeli potem ręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek, a inne tłumaczenie mówi, aby objawić człowiekowi, co powinien zrobić, czyli Bóg mówi, słuchaj, to musisz zrobić. Zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia do grobu. Otrzymałem zań okup. O co tutaj chodzi? Chodzi o szczerą pokutę, o szczere nawrócenie i to właśnie ono jest okupem, w oparciu o który jest skierowana prośba do Boga. Jaka prośba? Wybaw go od zejścia do grobu. Otrzymałem zań okup. To jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę. Wraca do dni swojej młodości. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy. Pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi, mówiąc, zgrzeszyłem, złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu. Moje życie mogło oglądać światło. I Elifaz zwraca się do Joba. Zważ to, Jobie, słuchaj mnie. Milcz, ja będę mówił. Jeżeli jednak masz coś do powiedzenia, odpowiedz mi. Mów, gdyż chętnie przyznałbym ci słuszność. Jeżeli nie, to ty wysłuchaj mnie. Milcz, ja nauczę cię mądrości. Niesamowicie obrazowa scena. Kiedy Bóg daje odpowiedź na modlitwę człowieka. Co ma zrobić? I człowiek skruszony stosuje się do tego słowa. Nawraca się, wyznaje grzech, wyznaje przed ludźmi. Zaczyna odżywać. Taki obraz, tak? Wracają mu młodzieńcze siły, powstaje. Dlatego, że zastosował się do Bożego pouczenia. Bóg czyni to, aby wywieźć duszę ludzką z grobu. Tak powiedział Elihu do Joba. Wokół nas wiele oczu osób toczy swój bój. Jaką my wtedy postawę prezentujemy? A kiedy my toczymy swój bój, to czy jesteśmy gotowi przyjąć od Boga pouczenie, opamiętać się i nawrócić? Bo według Elihu Bóg dopuszcza w naszym życiu tak trudne sytuacje, kiedy chce nas czegoś nauczyć, ponieważ odnalazł w nas coś, czego w nas nie powinno być. W przypadku Joba było to co? Była to pycha. A Job nawet nie wiedział, że jest. Ale Job mówi, to jest mój Bóg mówi, to jest mój ukochany sługa, wyjątkowy. Nie ma drugiego takiego na ziemi. Nie chcę go stracić. Jego miejsce jest przy mnie. Ta księga uczy nas innego spojrzenia na doświadczenie, na przeciwności. Ktoś powie, to jest zbyt duże uproszczenie. Ale zapewne w niejednym przypadku to przesłanie może uratować człowiekowi życie. Nie tylko. Może uratować duszę ludzką. Jeżeli znajdzie się taki Elihu blisko nas, nie, który chce nas tam, wiecie, pocieszać, mówić jakieś takie wspaniałe słowa, tylko człowiek, który razem z nami przychodzi doświadczenie, modli się o nas i na przykład jest gotowy mówić nam i dobre, i trudne rzeczy, aby nas ratować. A czy my zakładamy, że możemy mieć grzech, o którym nie wiemy? I że Bóg z miłości do nas pozwala na takie doświadczenie. Jezus dał okup za moją i Twoją duszę. Dzisiaj to jest nawet prostsze, jeżeli nawrócimy się i zwrócimy do Boga, dziękując Mu za pouczenie. Bo już zapłacono okup. Zapłacono. I wtedy okazuje się, że kluczowa jest tylko jedna rzecz. Serce gotowe do opamiętania i nawrócenia. Obyśmy w takie serce byli wyposażeni. Nawet jeżeli uważam, że jestem niewinny. Boże, jeżeli pokażesz mi pewną rzecz, ja to sprawdzę w swoim sercu. Bo wiem, że mogę nie widzieć wszystkiego, a nie chcę iść na zatracenie. Bóg czyni to, aby wywieźć duszę ludzką z grobu. Tytuł dzisiejszego kazania. Chciałbym, żebyśmy teraz mieli czas modlitwy.